Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dzisiaj wielka premiera.
Czwarta seria najdroższego serialu Netflixa. Chodzi oczywiście o serial Petera Morgana, The Crown, o rodzinie królewskiej.
I to jest ten sezon, na który czekaliśmy, bo na scenę poza oczywiście królową Elżbietą, czyli główną bohaterką, wkraczają postaci, które bardzo dobrze znamy i które są właściwie takimi postaciami, które w jakiś sposób stworzyły tę historię rodziny Windsorów, współczesną historię rodziny Windsorów, ponieważ na przykład mamy już Dianę.
Myśmy obejrzały cały ten serial i teraz zapraszamy na naszą recenzję.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Ja od razu ośmielę postawić się tezę, że myśmy od samego początku, od pierwszego sezonu wiedziały, że ten czwarty, w którym na scenę wkroczy Margaret Thatcher i księżniczka Diana, będzie najlepszym.
No zobaczymy jak kolejne, bo to nie jest też ostatnie słowo.
No tak, ale wiesz, ja byłam bardzo podekscytowana tym właśnie okresem lat 80. Ze względu na no, taki bardzo charakterystyczny czas w Wielkiej Brytanii. Całą historię też miłosną z jednej strony księcia Karola i księżnej Diany. Wydaje mi się, że w tym sezonie właśnie powinien nastąpić przynajmniej taki idealny balans pomiędzy romansem a serialem jakimś polityczno-realiowo-społecznym. Nie wiem, czy to wyszło. Troszkę jednak mi ten serial na końcu smakował operą mydlaną, ale byłam w stanie to przełknąć i nawet z uśmiechem to zrobić.
Dla mnie to jest pierwsza taka produkcja, która w jakiś sposób opowiada historię księżnej Diany, który mi pasuje, który mi odpowiada, który mnie zaciekawił. Bo jeszcze ta postać nie doczekała się takiego bardzo dobrego tworu popkultury, bo film biograficzny z Naomi Watts jest co najmniej średni. Mamy film Królowa, ale w tym filmie już Diany nie ma, bo to jest to, co się dzieje z rodziną królewską, z rodziną Windsorów już po jej śmierci. Więc Emma Corrin dostała bardzo trudne i bardzo ważne zadanie, żeby odwzorować tą królową ludzkich serc.
No, to jest paradoks trochę, że właśnie Diana, która była aż tak ważną postacią popkultury, że ona w ogóle wprowadziła jakiś nowy styl na świecie, że jednak od samego ślubu księcia Karola z księżną Dianą zaczęła się nowa era telewizji, bo ten ślub był transmitowany na cały świat i obejrzała go rekordowa liczba widzów i widzek na całym świecie, a potem media, paparazzi, no a tym samym też odbiorcy i odbiorczynie mediów śledzili całe ich życie, śledzili ich tragiczne koleje losu, no i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się tragicznie, no i nie ukrywajmy też tutaj ten pęd za wiadomościami z życia księżnej Diany też przyczynił się do jej śmierci w ogromnej części, więc wszystko to daje taki obraz paradoksu, że nie było właśnie, tak jak powiedziałaś do tej pory, żadnego sensownego filmu, ani chyba książki, nie wiem, bo ja tak bardzo też tego nie śledziłam, o księżnej Dianie, a tutaj jest bardzo wzruszający obraz i taki bardzo szczery. Powiem ci, że moim pierwszym wrażeniem po The Crown, po tym sezonie było to, że no wydaje mi się, że kilka osób jeszcze nie lubi księcia Karola.
Myślę, że tak, ale też jeżeli chodzi o księcia Karola, to też mi towarzyszyło współczucie, ale ja bym się jednak skupiła na tej Emmie Corrin, więc jeszcze cię złapię, jeszcze przejdziemy do księcia Karola, bo te sceny, w których ona gra, gdzie jest taką bardzo taką naiwną, przesympatyczną, miłą postacią, to jest po prostu, księżna Diana w jej wykonaniu jest tak cukierkowa i tak cukierkowa, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa. Po prostu to jest taka postać, którą patrzy się na ekran i trochę ma się ochotę przytulić. I wydaje mi się, że to, że wiemy, co się z nią stanie później, wiemy, co ją czeka, widzimy to, jak ona, jaką ma fascynację księciem Karolem, jak do niego lgnie, jaka jest szczęśliwa, a my wiemy, co się dzieje z drugiej strony i wiemy, co się stanie. No, powiem ci, że to było coś, co mi czasami ściskało za serce.
No to jest historia bardzo tragiczna i...
Ale bardziej mi chodzi o, o tą kreację Emmy Corrin, wiesz, że jej się udało stworzyć taką postać i tak pokazać Dianę, że jestem ciekawa bardzo przeobrażenia jej, bo był taki moment, kiedy Diana w historii zmieniła się. Ona udzieliła tego wywiadu, w którym powiedziała prawdę, ona przeszła do takiej trochę obrony siebie, takiego trochę ataku na rodzinę Windsorów i ona była w cudzysłowie oczywiście problemem dla tej rodziny, wizerunkowym, organizacyjnym, no to było wielkie wydarzenie.
Do kolejnych sezonów też jest zaangażowana kolejna aktorka, która będzie grała starszą księżnę Dianę i mi się wydaje, że to jest też trochę klucz do tego, o czym ty mówisz, no bo teraz Diana, jak wkracza na scenę, ona jest nadal nastolatką, ona ma 19 lat i Emma Corrin grają fantastycznie i też jak na początku zobaczyłam jej zdjęcia i dowiedzieliśmy się, że ona będzie aktorką, która będzie odtwarzała właśnie te role, to miałam sceptyczne podejście, ale naprawdę i charakteryzatorzy zrobili tutaj ogromną pracę, ale też sama Emma Corrin, która widać, że tak znacząco przechyla głowę, jak mówi, właśnie to, co znamy z wywiadu z księżną Dianą, to jak ona się zachowywała. Zresztą warto jest pooglądać też zdjęcia czy filmy z tej wyprawy do Australii, która również jest sportretowana w samym serialu i widać to, że rzeczywiście ona na 100% stała się tą Dianą. Poza tym ja bym jednak nie przesadzała z tą cukierkowatością, dlatego że w kilku odcinkach na początku mamy informację przed obejrzeniem tego odcinka, że on zawiera sceny zaburzeń odżywiania i są to właśnie sceny, w których pokazuje się nam cierpiącą Dianę. Dianę, która bardzo przeżywa i ma problemy psychiczne.
Mam wrażenie, że ściągnęłam cię bardzo długo na księżnę Dianę, a ty chciałaś jeszcze o księciu i teraz nie wiem, którym księciu, o Filipie chciałaś rozmawiać?
Ja zaczęłam mówić o księciu Karolu, że po prostu jest on zdecydowanie najmniej sympatyczną postacią tego sezonu i czarnym
charakterem. Książę Filip jest najgorszy.
Naprawdę? A dlaczego?
Nie wiem, jak jest ta scena, w której on ma pretensje do swojego syna, że człowiek, którego uznawał za ojca, chce, żeby to u niego, czy żeby książę Karol przeczytał na jego pogrzebie, już nie pamiętam nawet co. I ta scena mi
bardzo to chodzi o pogrzeb Lorda Mountbattena, że
oczywiście,
że to właśnie Filip chciał przeczytać jego umowę pogrzebową, ale sam Lord Mountbatten skierował to na Karola i jakby przełożył też te uczucia, które miał na wcześniej do Filipa. Ale słuchaj, no Zuza, jakby cały sezon kręci się wokół tego, że Karol w ogóle się nie kryje z tym, że zdradza swoją młodą żonę, że jest z nią nieszczęśliwy i ona, Diana, cierpi właśnie przez niego.
Nie, oczywiście, to prawda. No zresztą zgodne z tym, co znamy, prawda? Co słyszeliśmy, co czytaliśmy, co obserwowaliśmy przez lata.
No dobrze, to lećmy dalej, może powiedzmy coś o królowej, czyli głównej bohaterce serialu, o którym rozmawiamy.
Ale pytanie, czy musimy mówić coś o królowej, bo właściwie to ona dostała w tym sezonie konkurencję. Bo mamy księżnę Dianę i mamy Margaret Thatcher. I mam wrażenie, że królowa jest najmniej ciekawa w całym tym zestawieniu.
Ale nadal najważniejsza i ten sezon to potwierdza. To znaczy, on zostawił mnie z takim przeświadczeniem, że cały dwór, wszystko kręci się wokół królowej, że ona jest centralną postacią tego serialu, nawet jeśli nie ma za bardzo czegoś tutaj do grania albo nie bierze udziału w najważniejszych wydarzeniach tego sezonu, to jednak wszyscy widzimy, że reszta dworu pracuje na to, żeby królowa miała tutaj jak największy komfort i liczyła się najbardziej, to jej dobro się liczy najbardziej. Chociaż wydaje mi się, że miała też swoje momenty, jak w jednym odcinku poświęconym jej relacjom z dziećmi, gdzie ona po kolei każde z jej czwórki dzieci wzywa przed swoje oblicze, spotyka się z nimi, no i reflektuje się, że co? Może, że nie jest taką dobrą matką, jak jej się wydawało?
Że nie wszystko jej się udaje. Wydaje mi się, że to jest bardziej ten przekaz, bo Królowa Elżbieta też mam wrażenie, że w tych sezonach pokazuje to, że ona jest królową i głową państwa w takim nieomylnym trochę w takiej nieomylnej wersji, szczególnie w tych sezonach, kiedy jest już starsza i kiedy grają Olivia Colman, a nie Claire Foy.
No ale dostała ten swój kontrapunkt, bo chyba zbliżamy powoli do tego, żeby powiedzieć trochę o Margaret Thatcher, to jest zagranej tutaj przez Gillian Anderson. Najlepsze sceny z całego sezonu czwartego serialu The Crown to są te sceny, w których Margaret Thatcher w tej roli Gillian Anderson spotyka się z królową Elżbietą w tej roli Olivia Colman. Przekonaj mnie, że jest inaczej, jeśli potrafisz.
Nie mam zamiaru, bo to rzeczywiście są najlepsze sceny. To są sceny po prostu tak pełne napięcia. Starcie dwóch wielkich aktorek, bo Olivia Colman, Gillian Anderson. Zresztą Gillian Anderson naprawdę daje radę jako Margaret Thatcher. Ten niski głos.
Zupełnie się z tobą nie zgodzę. Zgadzam się, jeśli chodzi o Gillian Anderson. Ona przeżyła dużą metamorfozę. Gra coś zupełnie innego, co grała do tej pory, bo ona raczej bardzo oszczędnie dysponowała różnymi środkami aktorskimi w swojej dotychczasowej pracy. No i można powiedzieć, że plus, minus, można było przewidzieć, czego się będziemy po niej spodziewać i jak to jak wypadnie na ekranie. A tutaj nie dość, że się zmieniła fizycznie, że ma ten swój hełmofon wytapirowany, tak jak właśnie pierwsza premierka Wielkiej Brytanii. Zmieniła głos, zmieniła wyraz twarzy, gra na takim szczękościsku. No jest trochę przerysowana, czasami taką komediową jest Margaret Thatcher, ale ja jej to wybaczam, bo widać, że naprawdę włożyła dużo z siebie w tej roli. Ale to, z czym się nie zgodzę, to jest to, że w scenach z królową widać napięcie. Moim zdaniem jest tam bardzo dużo sympatii. Te kobiety mają do siebie ogromną dawkę podziwu, szacunku.
Jest... Ale słuchaj, na początku pierwsze spotkanie, tam jest napięcie.
Może po stronie Thatcher, która nie wie, czego się spodziewać po królowej, do której ma taki ambiwalentny stosunek, ale potem ewidentnie widzimy, że królowa przekonała ją do siebie, bo okazało się, że to nie jest po prostu pani, która siedzi w pałacu, ale wie, co się dzieje w polityce.
No tak, tam jest taka scena, że Margaret Thatcher wraca do domu i opowiada swojemu mężowi, że właściwie królowa zgadła wszystkie role, jakie ona zaproponowała dla rządu. Tam, gdzie nie zgadła, to zaproponowała lepsze nazwiska.
No i też plusem tych relacji, plusem ukazania tych relacji w The Crown na linii pałac i rząd jest to, że tutaj odsłania się taka zasłona, taka kotara, za którą jest napis polityka i historia Wielkiej Brytanii, czyli mamy i wojnę o Falklandy, czyli i mamy bezpieczeństwo przeżycia wspólnoty i współpracy ze względu na sytuację w RPA i postulat nałożenia sankcji na RPA właśnie za apartheid. Więc tutaj jest trochę tej polityki. Tej polityki też jest sporo w takim jednym odcinku, który w całości jest poświęcony mężczyźnie, który się nazywa Michael Fagan i który w pewnym momencie włamał się do pałacu Buckingham. Nie zgadzam tutaj żadnych spoilerów, to jest historia prawdziwa i znana. Ze względu na to, że był sfrustrowany, że stracił pracę, że ze względu też na przede wszystkim na politykę Margaret Thatcher, po prostu życie w Wielkiej Brytanii zapadło w kryzys, że było gigantyczne bezrobocie. Zresztą to już jakby wszyscy wiemy, z czym się wiązały czasy thatcheryzmu w Wielkiej Brytanii, prawda?
Tak, ale mam wrażenie, że ten thatcheryzm jest jednak bardzo delikatnie pokazany, tak. The Crown, i że myślę, że to naprawdę zostało tak przypudrowane i ta Margaret Thatcher jest pokazana jako taka kobieta szlachetna, która robi to z ważnych, dobrych pobudek i te ofiary są takim trochę kosztem lepszego świata.
Ale masz poczucie straconej szansy?
Tak, bo mam wrażenie, że znowu Margaret Thatcher trochę jak Lady Diana nie dostała swojej działki popkultury. Jest ten film z Meryl Streep. Meryl Streep została za ten film doceniona. Mi się ten film nie podobał. I uważam, że nawet Meryl Streep potrafi czasami nie stanąć na wysokości zadania, a właściwie trochę scenarzyści nie dali jej tej szansy. Bardzo liczyłam, że ten sezon pokaże to, co się działo w Wielkiej Brytanii właśnie w tym czasie i nie tylko na zasadzie trochę jednak pewnego rodzaju jednak anegdoty tego włamania do pałacu Buckingham, tylko realne skutki, które właściwie cały czas są żywe w sercach wielu ludzi tego czasu. No ale wydaje mi się, że tutaj po raz kolejny starzyści The Crown jakby starają się być w pewien sposób konserwatywni.
Na pewno udało im się przemycić to, że pałac jest oderwany od reszty Wielkiej Brytanii. Że królowa tak naprawdę nie wie, co się dzieje poza jej światem, co się dzieje w prawdziwym świecie, że obce są jej te problemy i że ona w sumie nawet za bardzo się nimi nie chce też interesować. Ale zgodzę się z tobą, że jak się zaczynał odcinek właśnie, który miał pokazać, oczekiwałam, że pokaże właśnie to pokolenie No Future, rosnące bezrobocie, frustracje, że będzie tutaj więcej emocji, więcej radości z mojej strony. Ucieszyłam się z tego, że usłyszałam na początku przebój The Cure, ale potem jakoś tak się rozbył ten odcinek, bo jednak The Crown cały czas stara się każdy z odcinków, a jest ich 10 w tym sezonie, poświęcić albo jakiemuś problemowi, albo którejś z postaci.
I to jest zabieg, który wydaje mi się, że w tym sezonie najmniej się sprawdził, bo jednak coraz bardziej to nie jest zbiór anegdot i mam wrażenie, że ten czas, ale to może być wrażenie, bo nawet tego nie sprawdziłam, ale może ty to wiesz, czy ten czas, o którym opowiada ten sezon, nie jest krótszy niż poprzednie?
To jest 11 lat, więc wydaje mi się, że być może jest to krótszy czas niż pierwszy sezon, który był taką rzeczywiście przekrojówką, bo tam było nawet dzieciństwo przecież Elżbiety. Mhm. Ale no chyba tak, że te 11 lat to nie jest wcale tak dużo.
Te wydarzeń, które znam i czekałam, żeby się pojawiły w tym sezonie, jest wydaje mi się więcej i ta narracja się będzie trochę zagęszczać. No będzie się w pewnym momencie pojawiali, będą się pojawiali synowie Lady Diany i księcia Karola i treści i opowieści będzie trochę więcej, myślę, jeżeli chodzi o oczekiwania widzów i widzek.
No, sam Peter Morgan powiedział już ostatecznie, że zostanie nakręcony nie tylko piąty, ale też i szósty sezon The Crown, bo zaczęli pisać i okazuje się, że się nie wyrobią jeszcze w tylko jeden sezon, więc to jest chyba dobra wiadomość, bo my jesteśmy chyba już zdążyłyśmy się przyznać do tego, że lubimy ten serial, jesteśmy wielkimi fankami. Ale na pewno jest tak, jak mówisz, że jest coraz więcej ciekawych wydarzeń i że trochę czekamy na te wydarzenia najnowsze, bo one są najbliższe, ale też są właśnie chyba takie najbardziej relacjonowane przez media ostatnich lat, ostatnich kilku dekad. Ja trochę byłam rozczarowana po tym sezonie na przykład przedstawieniem księżniczki Anny, jeśli już zaczęłyśmy trochę wchodzić w rozmowę o dzieciach, bo wydawała mi się ona taką zadziorną, buntowniczą i bardzo sympatyczną młodą dziewczyną w poprzednich sezonach, a tutaj zrobiła się bardzo zgorzkniałą, dojrzałą kobietą, rozczarowaną swoim życiem i świadomą jakiegoś swojego fatum, jakiegoś swojego przeznaczenia. I mam wrażenie, że w ogóle bardzo często ona, księżna matka, Małgorzata, są przedstawiane jako taki zły chór czarownic wokół Elżbiety II.
Tak, i myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe, bo wydaje mi się, że one po prostu koszty bycia częścią rodziny królewskiej dla nich, wydaje mi się, że przede wszystkim dla księżniczki Małgorzaty były po prostu bardzo wysokie i z poprzednich sezonów to wiemy to z historii, że ona po prostu zapłaciła dużą cenę, a jakby zawsze była gdzieś tam z tyłu.
A co ci zapadnie w pamięć po tym sezonie? Bo ten sezon obfituje w takie ujęcia, zdjęcia, które rzeczywiście zostają, które na pewno bardzo wiele kosztowały i w które było włożone bardzo dużo pracy.
To wiesz, to powiem ci, że to jest coś, co jakoś mnie nie zachwyciło i ja raczej bardziej szukam tych momentów pełnych emocji, więc dla mnie zaburzenia odżywiania i opowiedzenie o kryzysie zdrowia psychicznego Lady Diany, scena, gdzie książę Karol właściwie zostaje, to rozmawiałyśmy już o tej scenie, gdzie od swojego ojca dostaje taką falę pretensji za to, że Lord Mountbatten wybrał właśnie księcia Karola na odczytanie jego mowy pogrzebowej. To jest jakaś taka bardzo, bardzo smutna scena. No jest ta scena, w której widać, że księżniczka Diana podczas poznawania Karola, gdzie jest przebrana za postać ze snu nocletniej, że jest taką właściwie dziewczynką, jest taką niewinną istotą, a on już jest dorosłym mężczyzną i to mnie bardzo uderzyło w takim symbolicznym znaczeniu.
Tak, ja bym jeszcze dorzuciła do tego sceny, w której Diana jeździ na rolkach po dawrotkach, chyba wydaje mi się bardziej nawet, po pałacu.
Tak.
Że tutaj z jednej strony mamy do czynienia z dziewczynką, z dzieckiem, ze znudzonym dzieckiem, bo ona słucha Duran Duran na słuchawkach i widać, że jest bardzo samotna, a z drugiej strony ma to w sobie jakiś tragizm ogromny, a kolejną z takich scen będzie chyba to, jak ona spotyka się z, jak spotyka się z Camillą Parker Bowles, graną przez Emerald Fennell, która to scena w ogóle odbywa się w restauracji, która się nazywa Menage a Trois, czyli trójkącik. I to też jest bardzo znaczące. I wydaje mi się, że ona trochę dojrzewa w tej scenie, że trochę opadają jej klapki z oczu. I zaczyna wiedzieć, że właśnie wpakowała się trochę w relację, w której nie tylko jest ona i jej mąż albo przyszły mąż, ale też ta trzecia kobieta.
No i myślę, że cały ten sezon można podsumować, że to jest to, czego oczekiwaliśmy po twórcach The Crown, że nie poszli niestety krok dalej, mimo że mieli na to szansę, ale też nie zawiedli. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną z takim krótkim podsumowaniem.
Tak, zgodzę się z nim w 100% i zapytam cię jeszcze, czy będziesz tęskniła z Oliwią Colman, bo w następnym sezonie to już nie ona będzie grała królową Elżbietę.
Ja zawsze tęsknię za Oliwią Colman i to w każdym serialu, czy to jest Fleabag, czy to jest Broadchurch, czy właśnie The Crown, ale wydaje mi się, że Imelda Staunton to jest dobra nagroda pocieszenia. Mimo że po Harrym Potterze trudno mi sobie wyobrazić, że trafi teraz do pałacu Buckingham. Pamiętasz tę postać?
Tak jest, oczywiście. Profesor Umbridge, Dolores Umbridge, taka bardzo pasywno-agresywna, uwielbiająca róż i kotki nauczycielka. Ja z kolei też trochę będę tęskniła za Emma Corrin, natomiast nie mogę się doczekać, jak wypadnie Elizabeth Debicki, czyli aktorka, która będzie grała starszą Dianę, która też, trzeba o tym powiedzieć, prawda? To jest taki zwyczaj, że jak ktoś ma polskie korzenie i robi coś ważnego, to trzeba mówić o tych polskich korzeniach, więc mówię Elizabeth Debicki, która zagra w następnym sezonie księżnę Dianę, ma polskie korzenie.
I tym polskim akcentem kończymy rozmowę o The Crown.
Bardzo polecamy, czekamy na wasze reakcje, na wasze odczucia i recenzje. Zawsze można do nas napisać na seriale@maupatok.fm, a najlepiej to do nas napisać na mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Zapraszamy.
Do usłyszenia w sobotę po 18:00 i oczywiście w następny wtorek na portalu tok.fm.pl.
Gdzie też można znaleźć wszystkie nasze dotychczasowe odcinki i sobie oczywiście posłuchać. Zapraszamy za tydzień. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.